Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Kochani, pomódlmy się jeszcze, zanim będziemy zwiastować Słowo. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa bardzo Ci dziękujemy za tą dogodną porę, za ten dogodny czas, w którym możemy słuchać słów Twoich. I wiemy, że to, co powiedziałeś, się stanie. To, co zapowiadałeś przez swoich proroków, przez swoje sługi, stanie się, bo to Ty, Panie, tak naprawdę mówiłeś. Bo to są Twoje słowa, to są Twoje treści, to są Twoje myśli. I Ty jesteś prawdomównym Bogiem, wiernym swym słowom. I dzisiaj dziękujemy Ci za to, że właśnie po te słowa możemy sięgać. Panie, pobłogosław nam ten czas. I niech wszystko w pokorze, w poszanowaniu się dzieje i dla chwały imienia Jezus. Amen. Amen. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zwiastować Słowo Boże dziś, właśnie tego dnia, a chciałbym rozpocząć to zwiastowanie. Jak widzicie, dzisiaj nie mam żadnej pomocy, bo też ten temat, ostatni temat tej pomocy nie wymagał pomocy właśnie w postaci jakichś tam zdjęć lub innych obrazów. Dzisiaj chciałbym zamknąć już ten czas i przenieść nas wszystkich w takim rozmyślaniu o własnym życiu, ponieważ możemy tak sobie mówić ogólnie i porozmawiać o całym świecie, co gdzieś tam się dzieje, ale tak naprawdę nigdy w Bożym Słowie, nigdy Pan Jezus nie wypowiadał słów na próżno, aby poinformować ludzi i tylko ich zaciekawić. Zawsze Pan Jezus, kiedy wypowiadał słowa, dotykał się serca człowieka. Każda wieść, każde przesłanie miało na celu przeniknąć serce człowieka i jeśli to było wymagane, zmienić je na zawsze. Więc jeśli my dzisiaj rozmawiamy i rozważamy temat czasów ostatecznych, byłoby to błędem, gdybyśmy potraktowali ten temat jak jakąś wieść, nad którą warto się na chwilę zastanowić. No to byłby błąd, bo uważam, że to jest bardzo ważna wieść, nad którą nie tylko trzeba się zastanowić, ale wobec której trzeba sprawdzić swoje życie, wobec której trzeba stanąć w takiej uczciwości względem tej prawdy, patrząc na swoje życie. Kochani, miałem tak na sercu, w zasadzie na samym początku, przeczytać fragment, który już został przeczytany przez pastora, bo chciałbym otworzyć wspólnie z wami 17 rozdział Ewangelii Łukasza i to będzie wiersz 28 i dalsze. 17 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 28 i dalej. Ponieważ w zasadzie zakończyliśmy poprzedni wykład na czasach Lota, rozważaliśmy czasy Lota, tego człowieka, Bożego człowieka, zechcielibyśmy właśnie przeczytać sobie ten fragment, aby przypomnieć nieco sobie tą historię, a na pewno chciałbym o czymś więcej w tym momencie powiedzieć. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Kochani, kiedy czytelnik Bożego Słowa natrafi na ten tekst, Na pewno zatrzyma się nad tym jednym zdaniem, które Pan Jezus wtrącił w ten tekst i tak naprawdę nie zauważamy, żeby ktokolwiek pytał się go więcej o szczegóły. Mianowicie to jedno zdanie, wspomnijcie żonę Lota. Nikt, tak jak wspomniałem przed chwilą, nie dopytał się Pana Jezusa, co miał na myśli, mówiąc, aby wspomnieć sobie o żonie Lota. Nikt nie szukał, tak jak kiedyś uczniowie gdzieś tam na stronie pytali się go: Panie, wyjaśnij nam te słowa. W tym przypadku takie zdania, zapytania nie padają. Wszyscy doskonale wiedzieli, o co mu chodzi, co Pan Jezus ma na myśli, co chce przekazać. Kochani, wspomnijcie żonę Lota. Wydaje mi się, rozważając temat czasów ostatecznych, że ta postać, żona Lota, przedziwna postać, postać, która nie jest wspomniana z imienia w Bożym Słowie, jest po prostu żoną Lota, tak naprawdę jest niesamowitym znakiem ostrzegawczym dla ludzi czasów ostatecznych. Nie ma ważniejszego i większego znaku ostrzegawczego dla ludzi czasów ostatecznych jak żona Lota. Zaraz powiem dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że żona Lota tak bardzo przypomina tak wiele osób, które dzisiaj nazywają się chrześcijanami, którzy czegoś już doświadczyli, którzy już rozpoczęli jakąś wędrówkę. Ale być może się okazać, że w pewnym momencie ta cała ich przygoda, którą rozpoczęli, okaże się, na jakim fundamencie była zbudowana. Kochani, żona Lota była człowiekiem, tak jak już powiedziałem, bez imienia. Biblia wydaje się, że nie zajmuje się ludźmi. No, to jest może zbyt odważne zdanie, no ale takimi, którzy dobrze rozpoczęli, a wcale nie chcieli zakończyć. Kochani, nigdzie nie czytamy, gdzie Lot poznał żonę Lota. Nie wyczytasz miejsca w Biblii, w którym dowiesz się, gdzie poznał tą kobietę. Czy to była mieszkanka Sodomy, czy raczej była tą, która z nim wędrowała? Wydaje mi się, że razem już wędrowali, choć nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby jasno było wyraźnie napisane, kim była, jak miała na imię, to już na pewno nie. Natomiast żona Lota to była kobieta, która towarzyszyła Lotowi w tej jego wędrówce, w jego życiu, ale okazuje się, że nie na każdą wycieczkę była gotowa się z nim wybrać. A z pewnością nie była gotowa wybrać się z nim w drogę do zbawienia, w drogę do ratunku. Na tej drodze zachwiała się i nie do końca z niej skorzystała i poniosła tego konsekwencje. Chociaż na moich pomocach, które miałem ze sobą, miałem wspaniałe zdjęcie słupa soli, który, jak uważa się, jest po dziś dzień stojącym właśnie słupem soli, którym była żona Lota. Miałem to na zdjęciu, nie przyniosłem tego dzisiaj, nie pokażę wam, ale należy w to wierzyć, że po dziś dzień tam w Ziemi Świętej stoi ten słup. Nikt pewnie nie pobrał próbek DNA i nie sprawdził, czy faktycznie to był kiedyś człowiek. Nie wiem, czy ktoś jest na tyle odważny. W każdym razie, Biblia mówi prawdę, że jeśli był taki człowiek, który zamienił się w słup soli, to faktycznie tak było. Jest ona, tak jak powiedziałem, wielką przestrogą. Bo wyobraźmy sobie na chwilkę tą sytuację. Kobieta ta przeżyła coś wyjątkowego, coś, czego niewielu z nas, w ogóle ludzi wierzących, przeżyło kiedykolwiek. Ona spotkała się z aniołami. Ona doświadczyła ich bezpośredniego głosu. Ona doświadczyła tak jasnego polecenia. Usłyszała: wyjdźcie stąd, taka jest Boża wola. Jak wiele razy modlimy się, wołamy i prosimy: Panie, objaw mi swą wolę. Ta kobieta nawet nie prosiła, a wyraźnie ją otrzymała. Ta kobieta w końcu poczuła na swoim ciele rękę, można by było powiedzieć, Bożą rękę za sprawą aniołów. Oni uchwycili ją za rękę i powiedzieli: chodź już, idź, wyjdźcie, bo Bóg chce się nad wami zmiłować, chce się nad wami zlitować. I ta kobieta, choć wiedziała, jaka jest wola Boża, choć doskonale wiedziała, jakie jest Boże polecenie i jaki jest Boży ratunek na ten czas, nie dochowała, można by było powiedzieć, wierności do końca, gdyż na swojej drodze obróciła się wstecz. Jakaż to musiała być tragedia? Kochani, jakaż to musiała być tragedia dla Lota? Przecież to była jego żona, to nie był jakiś parobek, to nie był jakiś niewolnik w jego życiu, to była żona, kobieta, z którą szedł przez życie na dobre i na złe. To była osoba, którą kochał. I oto w jednej chwili zamienia się w słup soli i bezradny Lot nie potrafi pomóc w sytuacji. To jest tragedia, to była tragedia rodzinna. My czasem wyczytamy, miniemy parę stron. Ale pomyśl przez chwilkę, jakim to jest ciężarem, gdy ktoś w domu choruje z bliskich, albo się źle ma, albo coś przeżywa ciężkiego, a nikt o kimkolwiek, nikt tak naprawdę, kogo znam, nie doświadczył czegoś takiego, że na jego oczach nagle żona, małżonek zamienia się w słup soli i nie ma już żadnego ratunku. No to była tragedia, z którą z pewnością Lot przez długi czas nie potrafił się pogodzić albo pozbierać. Ale wierny Bożym nakazom szedł dalej. Musiał zostawić tą, z którą do tej pory szedł przez życie. Zostawić w miejscu, w którym ona ostatnie swoje kroki postawiła. Kochani, i żona Lota jest dzisiaj znakiem ostrzegawczym dla nas. Dlatego, że my tak bardzo jesteśmy podobni do właśnie tej kobiety. Żyjemy w bardzo podobnych czasach. W czasach, w których tak naprawdę wszystko jest. Wszystkiego, niczego nam nie brakuje. Mamy dostatek. Wszystko jest, tak jak już powiedziałem ostatnio na wykładzie, wszystko mamy. Kochani, to były te czasy. Sodoma była prosperującym miastem. Tam naprawdę chciało się żyć. Być może żona Lota, zastanawiając się nad tym, co opuściła, pożałowała tego. Pomyślała sobie może, o, miałam się spotkać z koleżankami, miały pooglądać moją piękną wystawę albo moje meble, które sobie dałam zrobić, wykonać. Miałam tak piękne mieszkanie, tyle serca włożyłam w to moje własne życie, a tu naraz trzeba było spakować manatki i wychodzić i wszystko zostawić. Być może właśnie tego pożałowała. Tak bardzo zakotwiczyła się w życiu, w swoim doczesnym życiu, że jako symbol tego, co było w jej sercu, stała się właśnie jedno z tą ziemią. Z tego samego jakby materiału. Chciała tak bardzo być przywiązana do ziemi, że już na zawsze przywiązaną do ziemi się stała. A więc, kochani, żona Lota jest ogromnym, ogromnym znakiem ostrzegawczym dla nas, ludzi wierzących. Skoro doznałeś ratunku, rozpocząłeś z Bogiem drogę, nie zawracaj na tej drodze, bo jest napisane, że żaden człowiek, który obraca się wstecz, a kto przyłożył rękę do pługa, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pamiętacie przecież ten znany werset z pewnością. Więc jakaż to jest ogromna lekcja. Jakaż to jest ogromna lekcja dzisiaj dla nas, aby nie zawrócić na tej drodze. Kochani, ale to wcale nie jest tak, że aby zobaczyć ten okaz, dziwny okaz, słup soli, musisz pojechać do ziemi izraelskiej, aby tam odwiedzić to miejsce. Okazuje się, że czasem wystarczy po prostu wejść do zboru. I okazuje się, że nie tylko tam stoi słup soli, że także i po zborach ludzie nabawili się czegoś, co można nazwać przywiązaniem do ziemi, i to przywiązanie nie pozwala na to, aby ten człowiek funkcjonował i żył w takiej gorliwości, żarliwości i miłości do Boga, ale bardziej przypomina słup soli właśnie. Otwórzcie może wspólnie ze mną 115 psalm. Psalm, który daje pewne, rzuca pewne światło na właśnie to, o czym powiedziałem. 115 psalm. 115 psalm i może od wiersza 4 do 8. Kochani, padają tu słowa, które znamy przecież wielokrotnie na pamięć. czwarty do ósmego wiersza. Bo żyszcza ich są ze srebra i złota. Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. No, kochani, to jest opis pewnych bóstw, bożyszczy, jakichś lanych posągów, wyrzeźbionych posągów, którzy ludzie tak z taką pasją sobie tworzyli, mówiąc, że jest to Bóg. I dziś, po dziś dzień tworzy się różne bóstwa, szczególnie chociażby w Indiach, ileś 10 milionów bóstw tam jest w tamtym kraju i ciągle nie ma końca tej listy. Ale nie tylko oni mają taką tendencję do tego, żeby być jak martwy posąg. Bo jest napisane, niech będą im podobni nie tylko twórcy ich, ale także wszyscy, którzy im ufają. I zauważ, co tu jest napisane. Jakby jest tu pewnego rodzaju definicja podana, że jeśli człowiek w swoim życiu oddzieli się od Boga, prawdziwego Boga, a w swoim życiu postawi sobie jakieś bożki, to one po prostu pozbawią go duchowego życia, tej radości, pokoju, żarliwości, gorliwości do Boga. Ujdzie z tego człowieka życie i stanie się podobnym do tych bóstw, które sobie właściwie stworzył. Dlatego jak ważne jest, aby nie mieć żadnego bożka w swoim życiu, aby nie był tym bożkiem pieniądz, jakieś rozrywki, cokolwiek dzisiaj jest na tym świecie, jakieś rzeczy materialne. Bo okazuje się, że Biblia wyraźnie mówi, że jeśli w swoim życiu dopuścisz do takiej sytuacji, aby coś przysłoniło Boga w twoim życiu i stanęło na jego miejscu, to coś wyssie z ciebie życie i już będziesz jak posąg, jak słup soli. Jest przecież napisane, lud mój popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych odstawił, otrącił, a przystąpił i wybudował sobie cysterny, które wody wstrzymać nie mogą. Czy pamiętacie ten werset? Bodajże w księdze Jeremiasza jest napisany ten fragment. Mnie źródło wód żywych, źródło życia, źródło tej energii, tej gorliwości, tej obfitości życia, o której Pan Jezus powiedział, że przyjdzie, aby to życie dać właśnie owcom swoim. I Izrael w pewnym momencie popełnił właśnie dwojakie zło, bo oddzielił się od źródła życia, a wybudował sobie cysterny, które tego życia wstrzymać nie mogą. Nie mogą go utrzymać. Dlatego uszło z nich życie. Uchodziło z nich życie i właśnie w takim oto sensie jest oddane także i to słowo. Jeśli więc pozbawisz się źródła tych życiodajnych wód, a więc Boga, wszechmogącego Boga, a przystąpisz do innego Boga, którego sobie sam stworzyłeś, staniesz się jak żona Lota, słup soli. Będziesz miał oczy, nie będziesz widział. Będziesz miał uszy, nie będziesz słyszał. I można by było dalej cytować cały ten psalm. Broń nas, Panie Boże, abyśmy w ogóle właśnie w takim, nigdy do takiego stopnia się nie doprowadzili, ale zawsze byli. Zachowaj nas, Panie, abyśmy zawsze byli podpięci do źródła wód żywych, którym jest Bóg jeden. Kochani, abyśmy czasem nie popełnili błędu takiego, jaki popełniła żona Lota. Kochani, Biblia to jest ciekawe znalezisko i odkrycie. Kiedy rozważasz Słowo Boże i rozważasz je pod względem, w kontekście czasów ostatecznych, szybko odkryjesz coś, co odkryłem już jakiś czas temu w mojej osobistej lekturze i studiowaniu Bożego Słowa. Że im bardziej Biblia mówi o czasach końca, tym bardziej nacisk kładzie na pojedynczego człowieka. To jest ciekawe odkrycie. Ile razy zaczytujesz się, wczytujesz w czasy ostateczne, przeczytasz takie oto treści. Bacz na swoje serce, abyś miał wiarę. Uważaj na siebie, patrzcie na swoje życie i czujniej niż, i mówi przecież nawet i przypowieści Salomona, patrzcie na swoje serce. I wiele razy możemy cytować te fragmenty o czasach ostatecznych, jak wielki nacisk jest na pojedynczą wiarę pojedynczego człowieka, stan pojedynczego człowieka. To jest niesamowite odkrycie, bo wiecie, można zapytać się, dlaczego więc tak jest? Ja chcę odpowiedzieć na to w zasadzie jednym zdaniem. Bo to nadchodzi dzień, w którym osobiście jako jeden człowiek staniesz przed Bogiem. I dlatego właśnie to jest bardzo ciekawe, że im bliżej końca, tym bardziej taki nacisk jest kładziony na ciebie samego, na siebie samego. No, czytajcie w domach, zauważcie właśnie to wspaniałe odkrycie. Dlaczego tak jest? Dlatego, aby przygotować człowieka na osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Na osobiste spotkanie z tym, na którego ty osobiście czekasz. Kochani, to jest odwieczna prawda. Ja się w niej wiem, że wierzę, że się w niej nie mylę. Że oto pewnego dnia staniemy przed Bogiem nie jako zbór. Nie będzie w pewnym momencie nagle wezwany zbór w Ustroniu, czy w zbór w Wiśle, na Nowej Osadzie i nagle wszyscy za ręce jako zbór przyjdziemy przed Pana Boga i tak zborowo zostaniemy rozliczeni, zborowo wprowadzeni, tak po prostu zborowo przed Panem Bogiem staniemy. Nie będzie tak. Moja Biblia i zresztą nasze Biblie, Boże Słowo wyraźnie mówi, że każdy człowiek, niezależnie od tego, w jak żywym zborze był, sam jeden stanie przed Bogiem i jego imię zostanie wyczytane przed Nim. Jego imię jest zapisane, nie imię zboru czy jakiejś społeczności. Jego własne imię zapisane jest w Księdze Życia. A więc, kochani, jakże więc jest to istotne, aby wejrzeć w siebie, aby dzisiaj nie patrzeć się po sąsiadach, jak oni to żyją, wejrzeć w siebie, w swoje własne życie i sprawdzić i mieć na tyle odwagi, aby zawołać: Panie, tak jak Dawid, zbadaj mnie, moje serce, w jakim jestem miejscu. Ponieważ Biblia wyraźnie mówi w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w 3:5, może otwórzmy sobie wspólnie razem ten wiersz, że oto nastaną trudne czasy, a trudne będą, ponieważ ludzie będą. To jest ciekawe, że cała ta trudność czasów ostatecznych tak naprawdę nie polega na tym, że będą się działy kataklizmy, jakieś inne rzeczy, choć będą się działy wielkie i budzące grozę rzeczy, o tym mówi Ewangelia Łukasza. Ale apostoł Paweł mówi, że cała ta trudność czasów ostatecznych polega na tym, że to ludzie będą. Jacy będą? Samolubni, o tym mówiłem ostatnio. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Apostoł Paweł mówi, innymi słowy, apostoł Paweł chciał powiedzieć: Tymoteuszu, słuchaj, być może ty dożyjesz do czasów ostatecznych. Wiedz to, że w czasach ostatecznych, po raz pierwszy w historii świata, ludzie będą mieli odwagę powiedzieć: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Tymoteusz, Być może nie dożył tej chwili, bo za jego czasów trzeba było mieć obrzydliwie mocnej odwagi, żeby powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, bo za to groziła śmierć w wielu miejscach, okrutne prześladowania. Ale my, kochani, żyjemy w czasach, w których tak bardzo ludzie odważnie mówią, a ja tam sobie wierzę, tak łatwo to przychodzi ludziom. Powiedzieć, ja wierzę, ale z Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Wierzę, że jest Bóg, ale to jak żyję zostawiam sobie samemu. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie tatuują się na plecach, na ramionach, tylko Bóg mnie może sądzić. Nie wiedząc o tym, że Biblia mówi wyraźnie, nie będziesz się tatuował. No kochani, tak wiele bezmyślności ludzie dzisiaj w sobie mają. No i tą największą lekkomyślnością jest to, aby powiedzieć, ja wierzę, ale nie praktykuję. Apostoł Paweł już o tym mówił. To będzie nagminne w czasach ostatecznych, że ludzie będą sprawiać pozór, pięknie będą wyglądać. Być może będą bardzo pozornie przypominać, będą mieć potencjał do tego, aby wyglądać jak wzorowy chrześcijanin, ale ich życie będzie pozbawione skutków prawdziwej mocy Ewangelii, prawdziwej mocy Bożej, która przemienia serca ludzi. Kochani, a więc to w zasadzie jest takie tło do tego, o czym chcę dzisiaj mówić, a mianowicie jak więc przygotować się w tych okrutnych czasach, w których żyjemy, na przyjście Pańskie. I zapewniam was, jest tylko jedna, jedyna porada, jedno wyjście, jeden sposób na przygotowanie się na spotkanie z Panem, które Biblia gwarantuje, jeśli się człowiek temu podda, może z podniesionym czołem czekać z wiarą i z nadzieją i z radością na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I żeby to odkryć wspólnie razem dzisiaj, musimy otworzyć sobie moją ulubioną przypowieść, jaka jest w Biblii, a mianowicie przypowieść o uczcie weselnej. Przypowieść o uczcie weselnej. I wspólnie razem rozważmy sobie to podobieństwo, tą przypowieść. I pozwólcie, że przeczytam od pierwszego wiersza aż po wiersz 14. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito. I wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, to jest 22 rozdział Ewangelii Mateusza, chyba nie podałem, tak? Przepraszam najmocniej, tak się zaczytałem, że zapomniałem podać. 22 rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wiersza aż po 14. I czytam już teraz 6 wiersz. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, oto aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Kochani, wspólnie z wami rozważę ten tekst, który w zasadzie pokazuje nam, objawia nam sposób przygotowania się na wspaniałą ucztę weselną. Na wesele baranka, o którym mówi Biblia, na które porwani będziemy, porwany będzie lud Boży, wierzący, jego własność. Tak jak było to czytane, w okamgnieniu, przemienieni i porwani na obłoki, tam rozpocznie się wesele baranka. Ale musimy wydobyć z tego tekstu to, co jest istotne i co musi dzisiaj nas skonfrontować. Wszystkich, jak tu jesteśmy, skonfrontować wobec tego tekstu, abyśmy czasem nie okazali się nieszczęśnikami, jak ten człowiek zawarty dzisiaj, zawarty w tym tekście. Po pierwsze, kochani, zauważcie, że padają tu słowa, iż ojciec sprawił wesele synowi. Król sprawił wesele swojemu synowi. Kiedy otwieramy 19 rozdział Objawienia Jana, 6 wiersz, czytamy o właśnie weselu, które ma przecież być ustanowione, które ma być jakby odprawione. 19 rozdział Objawienia Jana, 6 i 7 wiersz. Halleluja, czytamy. Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. A więc sama ta przypowieść mówi o czymś bardzo realnym, chociaż jest to pewnego rodzaju podobieństwo, przykład, przypowieść, to jednak mówi o czymś realnym. Odnosi nas do czegoś, co faktycznie będzie miało miejsce, do pewnego wesela, na którym tym najważniejszym będzie baranek, Boży Syn Jezus Chrystus. Ale kiedy czytamy tą treść, zauważamy, że ta treść jest swego rodzaju, zawiera swego rodzaju pewien tragizm. Bo to byli na to wesele zaproszeni pewni ludzie. Okazuje się, że to pierwsze zaproszenie było jakieś być może mało warte uwagi, że ci ludzie nie zainteresowali się tym zaproszeniem i jak czytamy, nie chcieli przyjść. Ale oto powiada Boże Słowo, że posłał król inne sługi i powiedział, oto ucztę moją przygotowałem, wszystko jest gotowe. Kochani, to, co tu jest napisane, jest bardzo jasnym przesłaniem do Izraela. Bo kiedy Bóg powiada, że oto posłał sługi do zaproszonych, musimy sobie w tym momencie przypomnieć słowa apostoła Pawła, że to oni, a więc Izrael, od początku swojego istnienia był obdarowany wszystkimi obietnicami Bożymi. To im darowane były wszystkie obietnice Boże i to oni zostali w pierwszej kolejności zaproszeni, ale nie chcieli przyjść. Czytamy, że kiedy król posłał inne sługi, czytamy, że wielu z nich zostało zabitych, ukamienowanych, pobitych. A Pan Jezus powiada, wszystkich proroków pozabijaliście. Od sprawiedliwego Abla aż po Zachariasza, którego zabiliście między przybytkiem, no w okolicy przybytku, nie pamiętam dokładnie tego fragmentu, ale właśnie przy świątyni. A więc powiada Pan Jezus, tyle razy posyłałem do was sługi swoje, abyście wszystkich pozabijali. A w konsekwencji nawet mówi sam o sobie, że musi iść do Jerozolimy, bo jest nie do pomyślenia, aby prorok ginął poza Jerozolimą. A więc sam Pan Jezus mówi, że idzie aż na śmierć do Jerozolimy. Kochani, i oto czytamy, że ten król, chociaż wysyłał sługi, zapraszał ten naród, któremu darowane były wszystkie obietnice, ile ich było, mówi apostoł Paweł, wszystkie obietnice, wszystko, prawo, prorocy, wszystko było im darowane, to jednak oni nie chcieli. I oto Pan Bóg mówi tak, wprawdzie wesele jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni, nie zechcieli przyjść. Dlatego idźcie na rozstaje dróg i kogokolwiek spotkacie, już nie zaproszonych, nie tych, którzy mieli być zaproszeni, ale teraz kogokolwiek, bez względu na płeć, rasę, narodowość, przynależność, poziom życia, stan majątkowy, bez względu na to, kogokolwiek spotkacie, zapraszajcie. I to właśnie stało się, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu. Kiedy powiedział w swoich ostatnich słowach, jeszcze żegnając się z uczniami i mówiąc, mówił do nich, idźcie na cały świat. Pamiętajcie, że to było coś nowego dla apostołów. Bo kiedy Pan Jezus za pierwszym razem ich posyłał, powiadał im, nie oddalajcie się od właśnie Izraela. Nie wchodźcie do miast pogańskich. Bo oto Baranek Boży, bo mówi, posłany jestem do zgubionych owiec z domu izraelskiego. Ale tu się zmienia sytuacja. Zauważcie, jak bardzo to jest, jak bardzo się to zgadza z tą przypowieścią. Pan Jezus miał doskonałe zrozumienie i wiedział, co mówi. I oto, kiedy zbliżał się, albo kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, mówi, teraz jest inaczej. Idźcie na cały świat, aż po Samarię, aż po koniec świata, aż po krańce świata macie zwiastować Ewangelię. Innymi słowy, zapraszajcie wszystkich na to wesele. I to się stało, apostołowie to zaczęli czynić. I kiedy czytamy dalej tą przypowieść, widzimy, że oto na to spotkanie, na to wesele przyszli albo zechcieli przyjść, aby pójść na to wesele, praktycznie wszyscy, którzy zostali zaproszeni. Okazuje się, że sala została napełniona zarówno dobrymi, jak i złymi. Kochani, chociaż to tak bardzo gdzieś tam, tak bardzo zgrzyta w tej całej treści, jak to jest, że na tą salę weszli zarówno ci, którzy byli dobrzy, jak i ci, którzy byli źli, to muszę powiedzieć, że niestety, ale tak właśnie jest w wielu społecznościach, kościołach, jakichś zgromadzeniach, różnych denominacji, różnych denominacji. Są różni ludzie. W wielu zborach są i dobrzy, należy to uczciwie powiedzieć, i ci, którzy naprawdę opamiętali się, pokutowali i rozpoczęli z Panem nowe życie, ale są też tacy, którym spodobały się kazania, światła jakieś, dymy w kościele czy w jakiejś społeczności, jakieś hałaśliwe uwielbienie i im się to spodobało i po prostu do takiej społeczności przychodzą. Wewnątrz jakiejś relacji z Bogiem nie mają, ale są pośród ludu. A więc wiele właśnie jest takich miejsc. I oto Pan Jezus o tym też mówi, że to będzie miało miejsce. Ale oto nadchodzi coś, co wszystko praktycznie, inaczej powiem. Oto następuje chwila, która to całe dziwne zdarzenie, że oto są i dobrzy, i źli, i wspólnie, razem jakoś się mają, nagle przychodzi zdarzenie, które wszystko wyjaśnia. Bo oto czytamy, że gdy wszedł król, gdy przyszedł król, i dlatego tak jak to powiedział dzisiaj pastor na samym wstępie, nadchodzi wydarzenie, pochwycenie kościoła, zaproszenie, to już takie fizyczne zabranie na wesele, które wyjaśni wszystko. Ci, którzy będą gotowi, którzy się pojednali z Panem i mają z Nim społeczność, zostaną zabrani. A ci, którzy nigdy z tego ratunku nie skorzystali, w tym momencie skończy się dla nich ich romantyczna przygoda, którą sobie sami ułożyli. Więc jakże ważne jest to wydarzenie. Oto wchodzi król i czyni coś, co wielu ludzi nie potrafi zrozumieć. Jak to jest, że Bóg może się mi przypatrzeć? Jak to jest? W wielu kościołach, w wielu społecznościach, zborach już dawno się nie mówi o tym, że Bóg ma prawo wejrzeć w twoje życie i jeśli mu się coś nie spodoba, to je korygować, karcić cię i zmieniać twoje życie. Już w wielu miejscach się o tym nie mówi. Mówi się raczej, że Bóg zawsze ci będzie błogosławił, że On jest Bogiem podobnym do świętego Mikołaja, który jest, chodzi jak ten święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów i wprost nie może się doczekać, aby cię ubłogosławić. Ale tak nie jest, kochani, bo jest napisane, kogo miłuje tego i smaga mi gardzę. Ileż razy w swoim życiu doświadczałem i byłem pewien tego, że to Bóg czyni. Kiedy zmieniał moje życie, moje stare nawyki, często to w sytuacjach dosyć nieprzyjemnych dla mnie, ale to była ręka ojcowska na moim życiu, która smagała mnie, ale po to, aby uczynić ze mnie coś lepszego niż do tej pory. I ja w takiego Pana Boga wierzę, że On ma prawo przypatrzyć się memu życiu. I nawet gotów jestem modlić się, tak jak wspomniałem, jak psalmista Dawid. Panie, miej swobodę w tym wpatrywaniu się w moje życie. Zaobserwuj, zbadaj moje serce. Czy na pewno kroczę drogą odwieczną? A czy czasem moje kroki gdzieś nieumyślnie nie chodzą po drogach bezbożnych? No to jest taka pokorna modlitwa. I powinniśmy ją stosować, pozwalać Bogu na to, aby wpatrywał się w nasze życie i sprawdzał. No i w tym momencie, oto być może jednym z tych ludzi, który nigdy tak naprawdę nigdy nie myślał, że Bóg ma prawo do tego, aby w jakiś sposób osądzić, sprawdzić to życie, był nieszczęśnik, o którym właśnie czytamy. Bo oto kiedy nagle Bóg przypatrzył się jego szatom, powiedział, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? I to jest ciekawe, bo jest tu napisane, że ten człowiek oniemiał. Ten człowiek się zdziwił. Nikt wcześniej nie powiedział mu, że Bóg ma prawo przypatrzyć się jego życiu i żeby wejść na wesele baranka, trzeba zadbać o swoje szaty. Pierwszy raz usłyszał w życiu, że musi mieć coś szczególnego na sobie, aby wejść na to wesele baranka. Bo gdyby to wcześniej usłyszał, nie oniemiałby. Kochani, to jest wielka odpowiedzialność, abyśmy rozważali słowo, zwiastowali słowo takie, jakie ono jest, a nie takie, jakie my byśmy chcieli, aby było. Jeśli Bóg oczekuje od nas czegoś, miejmy odwagę to zwiastować i miejmy odwagę się przed tym skłonić i powiedzieć w pokorze, Panie, tego oczekujesz i do tego będę dążył. No i w tym przypadku, zauważcie, być może nikt mu nigdy nie powiedział, być może nigdy nie zrozumiał tej niesamowitej prawdy, a ja ją jeszcze wyjaśnię zaraz. Co to są te szaty, bo przecież musimy sobie to wyjaśnić. A więc ten człowiek nagle usłyszał i już było za późno. On miał wcześniej to usłyszeć, nie usłyszał, nie zrozumiał, a może nigdy nie chciał przyjąć tej prawdy, że aby spotkać się z Bogiem, coś w życiu musi się zmienić. Te brudne, nędzne szaty muszą się zmienić, muszą być zmienione. Ten człowiek myślał inaczej. Taki, jaki jestem, mogę wejść. Bóg mnie zaakceptuje. Czy jestem homoseksualistą, czy nie jestem homoseksualistą, czy żyję tak, czy żyję tak, nieważne, to Bóg wszystkich kocha i On nigdy nikogo nie odrzuci. Ja z ust, no nie powiem kogo, słyszałem to. Czy Bóg, jeśli jest taki dobry, czy Bóg może kogoś wrzucić do piekła? Kochani, jeśli otworzysz objawienie Jana, i zobaczysz, z jakim poczuciem sprawiedliwości Bóg sądzi ludzi i wrzuca ich do piekła. Tam nie zobaczysz ani jednej istoty, która wstaje i mówi: Boże, jakiś Ty jest okrutny, jakiś Ty jest jakiś taki niedobry dla tych ludzi. Tam istoty duchowe wstają, to jest w Księdze Objawienia napisane, wstają na swoje nogi i na całe gardło wołają: chwała Tobie, Boże, bo jesteś sprawiedliwy. Więc tę prawdę musi człowiek zrozumieć, że Bóg też jest sprawiedliwy i On osądzi grzech. Jest święty i sprawiedliwy. Ten człowiek nigdy tego nie zrozumiał. Być może tak bardzo zafascynował się łaską, że odrzucił Bożą sprawiedliwość i świętość. No i w ten sposób okazało się wielkie zdziwienie. Kiedy tak sobie nieraz myślałem o tym wspaniałym spotkaniu z Bogiem, myślałem sobie wówczas tak, że wszyscy, jak jeden mąż, będziemy zdziwieni, kiedy staniemy przed Panem. Ci, którzy doświadczyli łaski Boga, opamiętali się i uwierzyli w Jezusa Chrystusa i od tamtej pory żyją nowym życiem, każdego dnia oczyszczają się, mają społeczność z Bogiem. Kiedy staną przed Bogiem, będą zdziwieni ogromem Jego łaski. Będą zdziwieni ogromem Jego cierpliwości. Przez całe życie nie byli tak świadomi tej ogromnej łaski, jak w tym dniu, kiedy spotkają się z Nim. Ale nie tylko my, nie tylko ci, którzy doznali łaski Boga, będą zdziwieni. Także ci, którzy nigdy nie przyjęli tej prawdy opamiętania, nowego zrodzenia i oczyszczania się każdego dnia, będą bardzo zdziwieni, jak Bóg jest sprawiedliwy. Bo będą myśleć, że wszystko jest załatwione. Okazuje się, że nic nie zostało załatwione. Kochani, ale cóż to jest ta szata? Bo chciałbym na koniec powiedzieć, abyśmy wychodząc z tego miejsca byli dokładnie zaznajomieni, uświadomieni, cóż to jest za szata. Aby nie było pośród nas człowieka, który stanie przed Bogiem i będzie jak ten, który oniemiał. Dzisiaj wszystko będzie jasne. Kochani, cóż to mogło być? Czy naprawdę problemem tego człowieka było to, że nie zapiął marynarki na spotkanie z Panem? Czy naprawdę problemem było to, że ubrał jakieś casualowe spodnie, a nie na kantkę? Czy naprawdę to było problemem? Czy naprawdę było problemem to, że wszyscy mieli jakiś inny kolor szat, a ten borok chłop zapomniał sobie tych wziąć, które inni mieli? Nie, kochani. Jeśli nawet jakiegokolwiek koloru zabrakło na tych szatach, to była to czerwień, której zabrakło na tych szatach. A dlaczego czerwień? Bo błogosławiony ten, kto pierze swoje szaty w krwi baranka. Będziemy ten fragment czytać i wyraźnie jest tam napisane, co to błogosławione pranie szat w krwi baranka umożliwia człowiekowi. Zaraz sobie to przeczytamy. A więc ten człowiek, wyraźnie chcę to podkreślić, nie wyprał swoich szat, nędznych, splugawionych szat, nie wyprał w drogocennej, mającej moc oczyścić wszystko, krwi baranka Bożego. Tego jednego zapomniał. Może ubrał się bardzo wyjątkowo, zapiął krawat albo muszkę przygotował. To jednak nic nie dało, bo wszystkie uczynki ludzkie są jak splugawiona szata przed Bogiem. I jest tylko jedna szata, z którą zainteresowany jest Bóg. To jest szata, która została wyprana we krwi Bożego Baranka Jezusa Chrystusa. Kochani, otwórzmy sobie właśnie ten fragment, 22 rozdział Objawienia Jana, 14 wiersz. Ponieważ on jest niezwykły. Niezwykły jest ten fragment. 22 rozdział, 14 wiersz. Objawienie Jana. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Innymi słowy, dostęp do tego górnego miasta jest tylko jeden, przez wypranie swoich szat w krwi baranka. A cóż to jest to pranie szat w krwi baranka, jeśli właśnie nie to, że oto skłaniamy swoje kolana, zginamy się przed Bogiem i mówimy: Panie, oto moje szaty, brudne, zmęczone, wybrudzone szaty, wypierz, Panie, zlej to krwią, oczyść moje życie. Ja nie chcę już tak żyć jak do tej pory, chcę, aby wszystko stało się nowe. I to jest to owo wypranie swoich szat. Ale to nie jest tutaj napisane: błogosławieni ci, którzy wyprali raz swoje szaty. Nie jest tak napisane. Napisane jest: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Każdego dnia, w każdym czasie błogosławieni są ci, którym nie brakuje tego momentu, w którym zginają się przed Bogiem i mówią: Panie, zgrzeszyłem dzisiaj, ale wierny i sprawiedliwy jesteś, Boże. I kiedy wyznajemy swoje grzechy, odpuścisz nam je i oczyścisz z wszelkiej nieprawości. To jest list Jana, pierwszy list Jana. Bo powiada apostoł Jan: ten, który mówi, że nie zgrzeszył, kłamcą czyni Boga. Ale jeśli zgrzeszyłeś, to pamiętaj, powiada apostoł Jan dalej, mamy orędownika u Ojca. Jest nim Pan Jezus Chrystus. A więc dlatego błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby właśnie mogli wejść na tą wspaniałą uroczystość. Kochani, siódmy wiersz tej samej księgi, siódmy rozdział, czternasty wiersz. Otwórzmy sobie właśnie ten tekst. Siódmy rozdział, czternasty wiersz. I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz, bo to zapytany był apostoł Jan, któż są ci ludzie, którzy są odziani w szaty białe i skąd przyszli? Opowiada: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. A więc jest tylko jedna możliwość, abyś wyprał swoje szaty i przyodział te wspaniałe, weselne szaty. Jest to owo przejście przez krew baranka, pozwolenie na to, aby krew Bożego Syna obmyła cię ze wszystkich twoich win, twoich grzechów. Kochani, ja dzisiaj zwiastuję do Kościoła. To nie jest ewangelizacyjne zwiastowanie. Ale jestem tego świadom, że każdy z nas, każdego dnia powinien w swojej modlitwie ze szczerego serca mieć taką chwilę, w której przeprosi Pana Boga. Bo nie brak nam błędów. Nawet powiada Jakub: ci, którzy nauczają, a więc i ja, i każdy kaznodzieja, nie jesteśmy wolni od uchybień. I nawet nam często zdarzają się błędy. A cóż dopiero w życiu, kiedy spotykają nas sytuacje każdego dnia, kiedy spotykają nas nieoczekiwane sytuacje i coś się stanie i żałujemy wtedy. Niechaj nie będzie ta modlitwa, pokorna modlitwa, w której skłaniamy się przed świętym i wielkim Bogiem, ale także mając świadomość, że wszystko, absolutnie wszystko uczynił na krzyżu Pan, aby dać nam te czyste szaty. I kochani, otwórzmy sobie na ostatnią już chwilę dzisiejszego zwiastowania ostatni werset, 19 rozdział tej samej księgi, 6-8. 19 rozdział, 6-8. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Halleluja! Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Ale jak się przygotowała ta oblubienica? Dowiadujemy się z następnego wiersza. bo właśnie w ten sposób się przygotowała, gdyż dano jej przyoblec. Co jej dano, aby przyoblec? Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I tu muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie ma większej sprawiedliwości na ziemi, jak ta, w której człowiek mówi: Boże, przepraszam. To jest najsprawiedliwszy uczynek, jaki kiedykolwiek bylibyśmy w stanie uczynić. Kiedy człowiek może powiedzieć: Panie, przepraszam, zawiniłem. Panie, przepraszam, ale wiem, że jesteś mocen oczyścić mnie z wszelkiej nieczystości, z wszelkiej nieprawości. Dlatego w ten sposób i jedynie w ten sposób, kochani, jesteśmy w stanie przygotować się na dzień przyjścia, na dzień spotkania z Panem, dbając właśnie o to, aby mieć białe, czyste, lśniące szaty, które wybieliły się i oczyściły przez krew Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Chociaż wiele, wiele Biblia poświęca na temat czujności, na temat obserwowania, modlitwy, to jednak nie da się tego czynić, zanim człowiek najpierw nie pojedna się z Bogiem i nie czyni tego każdego dnia, aby czyścić, oczyszczać swoje szaty w tej drogocennej krwi Bożego Syna. Kochani, tym sposobem chciałem was wszystkich dzisiaj skłonić do właśnie tego, jeśli być może w twoim życiu z jakichś przyczyn zabrakło albo brakuje takiej oto modlitwy, wspomnij proszę na te teksty. Zauważ, że Biblia tylko w ten sposób gwarantuje ci wejście na to wesele. Dlatego kiedy ty skłonisz swoje kolana i wyznasz Bogu swoją winę, okazuje się, że nagle twoje szaty doznają obmycia krwią i nie musisz myśleć, że oto idziesz na spotkanie ze swoim sędzią. Nie, możesz podnieść swoje czoło. Jak powiada Pan Jezus, kiedy to zobaczycie, wy się nie trwóżcie, ale podnieście swoje czoła, bo oto nadchodzi wasze wybawienie. Dlatego powiadałem podczas tych wykładów, że zwiastowanie o czasach ostatecznych nie jest postrachem dla wierzących, jest nadzieją i pocieszeniem. Bo apostoł Paweł mówi: tymi słowy się pocieszajcie, zachęcajcie, tymi słowy się dopingujcie, Kościele, jakby chciał apostoł Paweł powiedzieć, abyśmy wszyscy razem, wespół jak tu jesteśmy, razem się spotkali tam u Pana, mając wszyscy jednakowe szaty, zbroczone, oczyszczone, obmyte krwią Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi, kochani. Jak widzicie, Pan pozwalał nam spotykać się tu co środę, ale mam nadzieję, że nasze następne spotkanie już będzie tam u Pana. Wierzę w to i gorąco się o to modlę, aby Pan przyszedł już, abyśmy byli już z Nim zawsze, tak jak powiada apostoł Paweł, a tak zawsze z Nim będziecie. Już nic nas od Niego nie odłączy. Niech ta nadzieja was wszystkich podsyca, inspiruje, raduje, pociesza. W dniach dobrych, jak i złych, wspominajmy sobie na słowa apostołów, które od wieków brzmią o tym, że przychodzi wkrótce Pan. I to faktycznie na naszych oczach się dzieje, znaki tego widzimy i możemy na to z radością i oczekiwaniem tego się spodziewać. Kościele, niech was Bóg błogosławi, niech was Bóg prowadzi, niech nas wszystkich Bóg ubłogosławi, błogosławi każdego dnia. To był dla mnie ogromny przywilej i Bogu jestem wdzięczny za ten cały czas. Amen. Amen. Amen.